Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o starzeniu się w kontekście omawianej już kiedyś epigenetyki, jaka jest pojęciem oznaczającym badanie dziedziczenia pozagenowego. I chociaż badania epigenetyczne mają stosunkowo krótką historię, niewiele jest także danych z piśmiennictwa, jednak badacze uważają za niezaprzeczalny fakt działania czynników epigenetycznych predyspozycji do różnych chorób. Wśród badaczy do tej pory istniało przekonanie, że organizm funkcjonuje według informacji w postaci sekwencji liter określanych odpowiednie zasady zawarte w kodzie DNA. Jednak okazuje się, że dużą rolę w czynności danego genu odgrywają czynniki środowiskowe i społeczne, wpływając na jego ekspresję, czym określa się częstość wykorzystania. Ja będę tutaj używała troszkę takich specjalistycznych pojęć, niemniej jednak wnioski w trakcie tego opracowania mojego dotyczące opóźnienia procesów starzenia będą bardzo jasne. Epigenetyka to słowo, jakie składa się ze słów epi, czyli poza czymś, albo w dodatku do, i słowa genetyka, które w 1939 roku po raz pierwszy sformułował Konrad Waddington, a termin epigenetyczny tłumaczyć ma, dlaczego komórki embrionalne różnicują się w zupełnie odmienne tkanki, posiadając identyczny materiał genetyczny. W piśmiennictwie podkreśla się, że postęp cywilizacyjny przedłużył średnie życie ludzkie nawet o 20-30 lat na początku naszej ery do prawie 70 lat średnio w latach 2010, a nawet 80, co zmienia proporcje, jak to określono, ludzi produktywnych i nieproduktywnych, prowadząc do problemów natury demograficznej, ekonomicznej i medycznej. Według danych z 2013 roku liczba osób pracujących w krajach Unii Europejskiej wynosiła 308 milionów, natomiast prognozowana liczba pracujących w 2060 roku ma sięgać już tylko 265 milionów, z prognozowanym wzrostem populacji osób starszych powyżej 65 roku życia, co ma być powodem wspomnianych problemów, zwłaszcza dziedziny ochrony zdrowia, medycyny praktycznej czy teoretycznej. Według różnych badaczy podejmowane są różne próby rozwiązania tychże problemów, także ze wzrostem zainteresowania biologią starzenia i gerontologią praktyczną oraz różnymi badaniami molekularnymi i komórkowych mechanizmów starzenia, także próbami odmładzania komórek i tkanek, a nawet całych organizmów. Badania wykazują, że u podstaw procesu starzenia znajduje się głównie zmienność epigenomu, jego modyfikacje oraz zaburzenia czynności makrocząstek spowodowane przez stres oksydacyjny i tak zwane procesy glikacji. Epigenomem określany jest pełny zestaw chemicznych modyfikacji DNA, czyli kwasu dezoksyrybonukleinowego oraz białek histonów, który reguluje strukturę chromatyny i funkcję genomu, czyli materiału genetycznego zawartego w zespole chromosomów. W piśmiennictwie istnieje wiele teorii, które starają się wytłumaczyć procesy starzenia, wśród których za najważniejsze uznawane są ostatnio właśnie modyfikacje epigenomu poprzez metylację, cytozyny kwasu dezoksyrybonukleidowego, kod histonowy, a także wiele innych zmian. Szczególnie zwraca się uwagę na modyfikacje epigenomu w czasie ludzkiego życia, które są wywołane właśnie zmianami metylacji cytozyny w DNA, do zmiany ekspresji genów i w konsekwencji doprowadzających do starzenia. Według badań naukowych tylko 20% genów pochodzących od rodziców ma mieć wpływ na zdrowie dziecka, podczas gdy pozostałe, nawet 80%, mają stanowić czynniki zewnętrzne, w tym takie jak styl życia, stan zdrowia rodziców, toksyny ze środowiska, sposób odżywiania matki i oczywiście wiele, wiele innych czynników. Zmiany epigenomu według badaczy rozpoczynają się już w trakcie zapłodnienia i trwają przez cały okres przedimplantacyjny zarodkowy, kiedy zapis epigenetyczny jest resetowany, począwszy od początkowych stadiów rozwoju dziecka w okresie życia zarodkowego. Taki zapis epigenetyczny jest następnie odbudowywany, co przejawia się różnicowaniem i tak zwanym pleomorfizmem komórkowym. Te zmiany, dryft epigenomu w życiu po urodzeniu prowadzi do włączenia albo wyłączania licznych genów, co przejawia się zmianami struktury, pogorszeniem funkcji komórek czy tkanek, określane starzeniem entropowym. Powstające zmiany w sekwencji tego kwasu dezoksyrybonukleinowego mogą wpływać na różne enzymy, na kompleksy prowadzące do zmiany chromatyny. To wszystko prowadzi do zmian ekspresji danego genu czy danych genów. Wszelkie zmiany zachodzące w środowisku, a także zaburzenia metaboliczne, czyli przemiany materii, mają wpływać na epigenom, który jest ściśle związany z replikacją DNA i syntezą kwasu rybonukleinowego, specyficznych tkankowo, co stwarza możliwości dla nowej gałęzi farmakoepigenetyki. Tym bardziej, że w świetle dotychczasowych badań leki stosowane w psychiatrii, oczywiście niektóre leki, w dużej mierze wpływają właśnie na modyfikacje epigenetyczne, zmieniając w ten sposób ekspresję genów docelowych, co oznaczałoby, że epigenetyka nie tylko może uzupełnić wiedzę o powstawaniu, czyli etiopatogenezie chorób psychicznych, ale najprawdopodobniej doprowadzi do zmian w sposobie leczenia zarówno chorób neuropsychiatrycznych, jak i wielu innych takich chorób o złożonych przyczynach, także w tym procesom starzenia. Epigenom, jak wspomniałam, jest modyfikowany, począwszy od zapłodnienia, poprzez rozwój zarodkowy, płodowy, dalej pozamaciczny, wynikiem czego jest różnicowanie komórek i pleomorfizm komórek wraz ze zmianami starczymi i następnym starzeniem. Zachodzące z wiekiem zmiany epigenomu są jedną z głównych cech starzenia komórkowego i te zmiany metylacji pozwalają nawet określać wiek epigenetyczny komórek i tkanek w porównaniu z wiekiem komórek i tkanek kalendarzowym danego człowieka. W czasie i po zapłodnieniu, aż do stadium blastocysty, trwa proces już wspomnianego przeze mnie resetowania, czyli kasowania metylacji miejsc cytozynowych w DNA, także komórki stają się całkowicie niezróżnicowane, czyli totipotentne i mogą z nich powstawać wszystkie rodzaje komórek wraz z teoretyczną zdolnością nieskończonego dzielenia się, czyli nieśmiertelnością i możliwością przekształcania także we wszystkie rodzaje komórek organizmu, jak i komórek błon płodowych. Ich nieśmiertelność jest wynikiem działania bardzo wielu czynników, ale głównie chodzi o efekt wydłużenia końcowych fragmentów chromosomów, czyli telomerów. To wydłużenie telomerów zachodzi mimo braku w komórkach zarodkowych aktywnego enzymu telomerazy, która katalizuje wydłużenie tychże telomerów, jest skutkiem tak zwanego alternatywnego wydłużania telomerów i wskutek zmiany ich struktury, wymian między telomerami, starzenia się także chromosomów. Alternatywne wydłużanie telomerów jest sposobem zachowania odpowiedniej ich długości w komórkach około 10% także nowotworów. W komórkach późniejszego rozwoju embrionalnego za wydłużenie tychże telomerów odpowiada już enzym noszący nazwę telomeraza, który w formie aktywnej występuje także po urodzeniu w komórkach macierzystych, narządowych, w komórkach narządów płciowych, męskich, a także w komórkach nawet 90% nowotworów. Jednakże komórki somatyczne naszego organizmu pozbawione są tego enzymu telomerazy, co prowadzi obok wielu innych czynników do starzenia określanego replikacyjnym, czego skutkiem jest po prostu pogorszenie czynności i śmierć tychże komórek. W początkowych etapach rozwoju zarodka w moruli blastocysty rozpoczyna się odbudowa zapisu epigenetycznego w postaci metylacji cytozyny DNA i następnie różnicowanie komórkowe. Komórki stają się pluripotentne, czyli mogą z nich powstawać wszystkie komórki za wyjątkiem komórek błon płodowych. Taki szczyt odbudowy zapisu epigenetycznego przypada na okres okołoporodowy, kiedy 81% tychże miejsc cytozynowych DNA jest zmetylowanych, a w życiu po urodzeniu dochodzi do postępującej hipometylacji DNA. U ludzi 26-letnich jest 78% miejsc cytozynowych zmetylizowanych, natomiast u starszych już tylko 73%. U ludzi starzejących się jednocześnie ze spadkiem ogólnej metylacji cytozyny pojawiają się lokalne miejsca hipermetylacji, w wyniku czego komórki ludzi starzejących się tracą stopniowo zdolność wykorzystania czy używania genów. Stosując ilościowe mapy epigenetyczne, można określić wiek epigenetyczny komórek ludzkich, który jest różny od komórek różnych narządów. Również wiek epigenetyczny komórek narządów zawierających komórki nowotworowe, rakowe jest bardziej zaawansowany niż komórek zdrowych narządów i w przypadku na przykład raka gruczołu śródkowego zmienione nowotworowo komórki są aż o 36 lat starsze epigenetyczne niż komórki innych narządów tej osoby chorej na nowotwór. Prowadzone są ponadto próby różnicowania między wiekiem epigenetycznym a wiekiem kalendarzowym do szacowania się procesu starzenia, także przewidywania statystycznego występowania towarzyszących różnego rodzaju chorób i przewidywania nawet długości życia. Epigenom jest także modyfikowany, jak wspomniałam, przez czynniki zewnętrzne, takie jak dieta, czy różnego rodzaju drobnoustroje chorobotwórcze, a także wiele innych zmian, otrzymując tak zwane piętna signatures, które albo pobudzają, albo hamują geny, co prowadzi do zmiany struktury, funkcji komórek przejawiających się jako starzenie entropowe, które powstaje i towarzyszy starzeniu. Niektóre z tychże zmian epigenomu mogą być dziedziczone międzypokoleniowo. Za chwilę opowiem o lekach, które mają znaczenie epigenetyczne. Czynniki, które modulują deacetylację, określane są jako sirtuiny, należą do tak zwanych leków epigenetycznych i stosowane są w celu spowolnienia starzenia w leczeniu towarzyszących chorób okresu starszego, chorób degeneracyjnych czy nowotworowych albo otyłości. Naturalnymi inhibitorami tychże sirtuin są beta-hydroksymaślan, czyli główne źródło energii występujące w czasie wysiłków fizycznych, a także postu, także zredukowany dwunikotynoamidoadenowy, czyli NADAH. Silnym aktywatorem tychże sirtuin jest polifenol, resveratrol, który znajduje się w czerwonym winie. Resveratrolowi przypisywano główną rolę w wywołaniu tak zwanego francuskiego paradoksu, stosunkowo długie życie, mimo stosowania tłustej i wysokokalorycznej diety z jednoczesnym spożywaniem dużej ilości czerwonego wina. Jeden z naukowców francuskich na podstawie kilkunastoletnich badań, które obejmowało aż 30 tysięcy Francuzów, zaobserwował, że osoby pijące 20 do 30 gramów wina czerwonego dziennie odznaczały się o 40% mniejszym prawdopodobieństwem śmierci z powodu chorób serca i układu krążenia. Dobroczynne właściwości czerwonego wina przypisywane są oczywiście nie alkoholowi, ale resveratrolowi, nazywanemu współczesnym eliksirem młodości. Resveratrol jest polifenolem, który należy do flawonoidów, budową ma strukturalną podobną do stilbenów, ma postać dwóch izomerów, cis i bardziej aktywną biologicznie formę trans i powstaje, czy wytwarzany jest on w roślinach w reakcji na infekcje grzybicze, na uszkodzenie tkanek, na promieniowanie na przykład ultrafioletowe. Wiele już dowodów naukowych potwierdza pozytywne działanie tego związku na organizm, wykazując, że resveratrol ma działanie kardioprotekcyjne, czyli wpływające na poprawę czynności funkcji mięśnia sercowego, przeciwnowotworowe i przeciwzapalne. Jak wiadomo, głównymi przyczynami chorób układu sercowo-naczyniowego są przede wszystkim nieprawidłowy sposób odżywiania, mała aktywność fizyczna, palenie tytoniu. Początkowym etapem rozwoju choroby jest zwykle uszkodzenie śródbłonka naczyń, który wyściela tętnicę. Następnie tam się gromadzi cholesterol, LDL. To przyczynia się do powstawania stanu zapalnego, dalej agregacji płytek i powstania blaszki miażdżycowej, co zmniejsza elastyczność naczyń i powoduje zwężenie światła. Resveratrol odgrywa działanie ochronne zarówno przez hamowanie zlepiania się, czyli właśnie agregacji płytek krwi, ale także powstrzymanie procesu zapalnego, zmniejszenie podatności lipoprotein LDL na utlenianie wraz z rozszerzeniem naczyń krwionośnych. Badania prowadzone z użyciem resveratrolu wykazują jego dobroczynny wpływ na układ krążenia i u chorych z chorobą wieńcową, którym podawano 600 mg tego ekstraktu z czerwonych winogron o zawartości trans resveratrolu równej 0,9 mg, zwiększyło to przepływ krwi przez naczynia krwionośne już po 60 minutach od momentu spożycia. Resveratrol odgrywa także ogromną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych, ale również w trakcie leczenia, wykazując zdolność hamowania nowotworu na każdym etapie jego powstawania, czyli zarówno jako silny antyutleniacz mający działanie antymutagenne, dalej pobudza aktywność enzymów uczestniczących w unieszkodliwianiu związków rakotwórczych, ale także ułatwiając ich usuwanie z organizmu. Resveratrol ma uwrażliwiać także komórki nowotworowe na stosowane leki, promieniowanie jonizujące, zwiększać skuteczność chemioterapii. Ostatnio wykazano także wpływ resveratrolu na zmniejszenie wagi czy nadwagi poprzez wpływ na przemiany metaboliczne zarówno tłuszczy, jak i glukozy. Resweratrol zwiększa rozpad komórek w tkance tłuszczowej poprzez wpływ na białko sirtuiny. Korzystnie działa także na zmniejszenie masy ciała przez działanie na przemianę materii. Badania naukowe potwierdzają korzystny wpływ resweratrolu także na przebiegu cukrzycy typu drugiego, która charakteryzuje się wysokim poziomem glukozy we krwi. Resweratrol zwiększa także wrażliwość komórek na insulinę, zmniejsza stężenie glukozy we krwi, poza tym odpowiada za zmianę ekspresji genów powodujących wychwyt insuliny przez obniżenie właśnie stresu oksydacyjnego. Regularna podaż resweratrolu przez 3 miesiące spowodowała na przykład trwałe obniżenie poziomu cukru we krwi u badanych chorych. Za chwilę jeszcze opowiem o innych pozytywnych działaniach resweratrolu. Resweratrol wykazuje właściwości neuroprotekcyjne, czyli poprawia funkcję i działanie komórek nerwowych, także przeciwutleniające, co ma zastosowanie zwłaszcza w leczeniu chorób tzw. neurodegeneracyjnych, czyli choroby Alzheimera i Parkinsona. Naturalnymi źródłami resweratrolu są oczywiście nie tylko reklamowane czerwone wina, ale zwłaszcza czerwone winogrona, orzeszki ziemne i owoce jagodowe czerwone, a więc żurawina, morwa, borówka, czarna porzeczka, ale także kakao czy pomidory. Resweratrol ze względu na swoje właściwości prozdrowotne w związku z tym powinien być stałym elementem w diecie, tym bardziej, że ma on tak szeroki zakres działania, wśród których najistotniejsze są dwa, czyli działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Trwające badania mają określić zastosowanie tego polifenolu w leczeniu nawet konkretnych jednostek chorobowych, którego, jak już mówiłam, określono mianem eliksiru młodości. W miarę upływu wieku organizm wśród zmian genomu występują także różnego rodzaju zmiany rezerwowe, powtarzają się sekwencje identycznych odcinków DNA, tak zwanego śmieciowego, dochodzi do także wzrostu, ewentualnie zmniejszenia, bo ta zmiana powtarzających się rezerwowych sekwencji DNA i stopień nagromadzenia takich sekwencji jest swoisty gatunkowo i przypuszcza się, że od nich zależy długość życia między gatunkami. Warto także pamiętać o starzeniu replikacyjnym. Telomery są, jak już mówiłam, powtarzającymi się sekwencjami nukleotydów DNA, czyli końcówki ramion chromosomów, tworząc rodzaj czapeczki. Te czapeczki chronią chromosomy, zapobiegając ich enzymatycznym rozkładom. Po każdym podziale komórki telomery się skracają i w końcu doprowadza to do ich zaniku i zahamowania podziałów komórkowych, czyli właśnie procesu starzenia replikacyjnego. Dlatego ludzkie i zwierzęce komórki mają tak ograniczoną zdolność dzielenia się. Ludzkie fibroblasty, na przykład embrionalne hodowane in vitro, po około 50 podwojeniach populacji przestają się dzielić, chociaż mogą jeszcze latami pozostawać żywe i pełnić swoje funkcje. To skracanie telomerów jest pewną prawidłowością, która legła u podstaw sformułowania tak zwanego teorii zegara telemerowego, Na podstawie długości tychże telomerów można określić wiek replikacyjny komórek, także stopień ich starzenia się. Organizm ludzki stosuje dwie naturalne strategie zapobiegania starzeniu replikacyjnemu, czyli komórki przedimplantacyjne rozwoju zarodkowego oraz komórki około 10% nowotworów zapobiegające starzeniu się replikacyjnemu włączają tak zwany alternatywny sposób wydłużania telomerów poprzez ich rekombinację między podobnymi chromosomami. Warto opowiedzieć także o roli mutacji i uszkodzeniach DNA, jakie są zmianami kolejności zasad powstającymi wskutek różnego rodzaju błędów w syntezie tego związku, na przykład pod wpływem działania różnych toksyn, promieniowania jonizującego czy ultrafioletowego albo wolnych rodników. Ich gromadzenie uważane jest za jedną z przyczyn prowadzących do starzenia się i chorób towarzyszących procesom starzenia. Proszę sobie wyobrazić, że średnio w ludzkim organizmie dzieli się 10 komórek na sekundę, a w 1/3 spośród ich potomstwa powstają mutacje DNA. Na ogół te zmutowane komórki są niszczone na drodze ich samobójczej śmierci, której już wielokrotnie mówiłam, określonej mianem apoptozy, w której komórki uszkodzone, zmienione nowotworowo po prostu obumierają. Pozostałe mutacje mogą się kumulować, szczególnie w komórkach takich, które rzadko dzielą się. Może dojść do upośledzenia funkcji komórek i to wszystko prowadzi do starzenia entropowego. Szczególne znaczenie mają mutacje mitochondrialnego DNA, które powstają na skutek bliskości źródeł wolnych rodników, a także braku ochrony pewnych białek. Nawet pojedyncze mutacje mogą skracać życie całego organizmu. Przyczynami uszkodzeń DNA, czyli pęknięcia jednej albo obu nici kwasu dezoksyrybonukleinowego, są najczęściej już wymieniane wolne rodniki. Ze względu na częstość występowania uszkodzeń i ich konsekwencje są związane właśnie z występowaniem zmian starczych i towarzyszących im chorób, czyli tak zwanych chorób degeneracyjnych czy neurodegeneracyjnych, także nowotworów, chociaż ostatnio wysuwa się hipotezę, że wolne rodniki nie są jednak pierwotną przyczyną zmian starczych, gdyż prawdopodobnie tylko współistnieją one z tymi zmianami, a ich rola polega jedynie na przekazywaniu tkankom sygnałów o ich uszkodzeniu od nieznanego jeszcze czynnika wywołującego starzenie. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o starzeniu, które jest przyczyną nie tylko zanikania czy degeneracji pracy tkanek i organów całych, ale również różnego rodzaju chorób. I warto pamiętać, że zapobiega temu jeden ze związków, bo oczywiście tych związków jest dużo więcej, który nazwany jest eliksirem młodości, czyli resweratrol, nie tyle zawarty w czerwonym winie, ile właśnie w tychże jagodowych żurawinie i w czerwonych winogronach. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.